Ze mną mój pierwszy gość, dr Artur Bartoszewicz, adiunkt Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry, panie Arturze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Niezwykłe słowa Józefa Innocentego Bochańskiego, który powiedział, że tak naprawdę wojna sprawia, że człowiek pokazuje prawdziwy swój charakter. Natomiast ja zupełnie o innej kwestii dzisiaj, bo dzisiaj będzie ta rozmowa, pana pogadanka, panie doktorze, o tym, kiedy znowu umościmy się w leżach tego, aby Polak odzyskał swoją tradycję i korzenność. Patrząc na dzisiejszy kalendarz, na dzisiejszą datę 15 sierpnia. Niektórzy mówią, że jest to, panie doktorze, zadanie niemożliwe.
Trudno się z takim głosem nie zgodzić wprost, dlatego że wyzwanie, które stoi przed powrotem do tożsamości, do uznania własnych wartości przy świecie, które rozmywa nas na co dzień, kradnie nam te wartości albo je przeinacza, wkłada nam do głowy przez obecny fake i taki wymiar neoprawdy, takie sformułowanie jest teoretycznie prawda i kłamstwo, więc kłamstwa, które wkłada nam się do głowy i niestety degraduje się społeczeństwo, mamiąc, oszukując i stosując przemoc finansową. Chyba nigdy w historii na taką skalę nie stosowano przemocy finansowej, czyli w momencie, kiedy społeczeństwo lub poszczególne jednostki nie zgadzają się z danym rozwiązaniem, należy przedstawić zachętę finansową, która spowoduje, że wątpliwość zostaje rozmyta, a przemoc tak stosowana doprowadza do całkowitego podporządkowania się jednostki, a co za tym idzie, narodów pod oczekiwane zachowania i nawet sytuację, w której bardzo mała część społeczeństwa akceptuje dane rozwiązanie, daną ideologię, ona staje się niepodważalna ze względu na przemoc finansową, a z drugiej strony też przemoc języka. Bo na to chyba też trzeba zwrócić uwagę. To, co się nam wmawia pod hasłem mowa nienawiści, czyli grupy społeczne wytwarzają uznanie, że jakieś słowa lub oceny lub w ogóle mówienie o prawdzie staje się nienawiścią, bo prawem człowieka jest wyobrażenie sobie kłamstwa, życie w tym kłamstwie i uznawanie, że wszyscy pozostali muszą ze względu na jego decyzję uznać kłamstwo, które on szerzy. A jeżeli zaczynasz się temu przeciwstawiać, wówczas jesteś oskarżany o mowę nienawiści. Wczoraj czy dzisiaj taki film widziałem w portalach społecznościowych, których określano wartość liczbową osób zaaresztowanych w Rosji i Wielkiej Brytanii ze względu na tak zwane sianie mowy nienawiści na portalach społecznościowych. Ta relacja, która była wskazywana, była 600 osób w Rosji i 3300, jeżeli dobrze pamiętam, w Wielkiej Brytanii. I to jest szokujące. To znaczy, to pokazuje, jak można kształtować zamordyzm społeczny. I wracając na nasze podwórko, to staje się również narzędziem powszechnym degradacji. Więc na pytanie, czy jesteśmy w stanie odzyskać te wartości, będzie bardzo trudno. Ja nie mówię, że to jest niemożliwe, ale będzie bardzo trudno, bo wyjście ze strefy komfortu każdego z nas, który widzi, ocenia i nawet dyskutuje bardzo szeroko i głęboko w wąskich gronach, jest trudne, bolesne i kosztowne. Bo nagle okaże się, że się to po prostu zwyczajnie nie opłaca, a świat niestety żyje w logice korzyści i wartości. Więc jeżeli wprost korzyści i wartości dziś nie mam, to nawet jeżeli mówię o korzyści i wartości jutra, to ta korzyść jutra jest mniej warta niż korzyść dziś.
Mówi Artur Bartoszewicz, doktor Artur Bartoszewicz, w 104. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Tak się zasłuchałem w te pana słowa. Powiedział pan o języku. Ja idę dalej, że ten język to także kultura, sfera, która odróżnia nas od innych nacji. Niektórzy mówią, że mogą przetrwać narody bez granic, bez ziemi odebranej przez zaborców, natomiast bez kultury, języka i tego immamentnego czegoś, co jest ciężko do określenia, nie udałoby się przeżyć każdemu narodowi. A jeżeli naród to traci, to po prostu odchodzi w pomrokę zapomnienia. Troszeczkę te słowa strawestował Józef Piłsudski, mówiąc o historii i pamięci podobnych, ale jedno z drugim się wiąże. Postawiłem chybotliwą tezę na początku dzisiejszego poranka w net, że dzisiaj nie bylibyśmy w stanie przy tej polaryzacji obronić nawet małego powiatowego miasteczka, nie mówiąc o Warszawie i całym kraju. Czy pan, panie Arturze, zgadza się z taką moją tezą? Może chybotliwą, ale patrzę z odrazą, smutkiem i przestrachem na to, co dzieje się wokół nas, nie tylko w Polsce, ale i Europie.
Chyba nie mam aż takiego wyobrażenia upadku narodu, że nie jesteśmy w stanie, czy nie bylibyśmy w stanie bronić skrawka Rzeczpospolitej, czy dużej części Rzeczpospolitej. Wszelkie statystyki historycznie, nawet patrząc na zachowania społeczne, i to oczywiście potwierdza również zachowanie narodu polskiego, pokazują, że tak naprawdę za chęć walki o wartości i naród i obronę ojczyzny odpowiedzialnych jest maksymalnie około 20% społeczeństwa. Jak popatrzymy na statystykę powstania warszawskiego, 20% ruszyło do walki, 75% po prostu normalnie tak zwani cywile próbowali przeżyć w różnej formie, nie uczestniczyli w tym procesie, no i 5% niestety robiła wielką szkodę i zniszczenie i przyłączała się do dewastacji i gwałtów i kradzieży, korzystała po prostu z tego procesu. I chyba tak jest zawsze, to znaczy nie możemy oczekiwać, ja miałem jeszcze oczywiście takie wyobrażenie jako dziecko i młody człowiek, że tak powinno być, że w momencie, kiedy wróg atakuje, 100% narodu wstaje i broni, ale to są nasze wyobrażenia z bajek, z opowieści, z legend, z takich nieprawd. W rzeczywistości chyba nie jest tak, więc myślę, że 20%, zresztą badania społeczne, które z panią doktor Katarzyną Błąkowską prowadziliśmy, które na pytanie, kim jesteś, 20% społeczeństwa polskiego odpowiedziało Polak, Polka, Patriota, to jestem przekonany, że te 20% próbowałoby ruszyć do obrony ojczyzny. Problem główny nie polega na tym, czy ich jest więcej, czy mniej, czy to wystarczy, bo 20% zorganizowanej dobrze części społeczeństwa, świadomej, zmotywowanej, potrafi zrobić ogromne zniszczenie na przeciwniku. Tylko problem polega na tym, że nas się utrzymuje stale w stanie rozbrojenia i nieprzygotowania do jakiegokolwiek ryzyka i kryzysu.
Tutaj wejdę w słowo, panie doktorze, doktor Artur Bartoszewicz, bowiem mistrz życia idzie nam w sukurs.
Teraz to ze Szwajcarzenie przyszło mi tym łatwiej, że są różne strony charakteru narodowego, które są nam i Szwajcarom wspólne. Dwie wymienię. Jedno to jest miłość wolności, której symbolem jest ta kolumna barska z napisem wolność to wielka rzecz. Powiedziałbym fanatyczna miłość niepodległości, którą mamy w Szwajcarii dokładnie ten sam sposób ją rozumie jak Polak. A druga rzecz, która jest może mniej znana, to jest, że Szwajcarzy wyznają tak jak my przekonanie tak pięknie wyrażone w naszym hymnie narodowym: co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. To znaczy, o potrzebie walki. Szwajcaria została założona, stworzona, żeby walczyć w obronie przełęczy tutejszej. I dlatego nas z Szwajcarami łączy, mimo wielu różnic, bardzo głębokie podobieństwa w naszej postawie wobec niepodległości i tak dalej. I stąd Polakowi łatwiej się zeszwajcarzyć, niż powiedzmy zwłoszczyć czy sfrancuzić.
Uśmiechnąłem się do ojca Józefa Pochońskiego. Piękna prawda, tylko właśnie tego kawałka stali teraz nie mamy. A może, panie doktorze, doktor Artur Bartoszewicz, dzisiaj mówimy o tym, aby znowu tę ideę polskości, tradycji włożyć w leże naszej przyszłości. A może dlatego, że ci, którzy chcą pozmieniać ten świat, wbijają szczychy bagnetów w to, co istotne w rodzinę, że tak naprawdę, nie wiem jak w przypadku pana doktora, ale ja na przykład codziennie dzwonię do moich rodziców, błogosławiąc ten czas, że jeszcze ich mam. Dzwonię do mojej córki, której przekazałem to i owo. Ale gdzieś my w tym pędzie, w tym rozdrobnieniu, w tych politycznych, dziwnych zapętleniach i przeciąganiu liny o tym zapominamy. Być może to jest problem Polski i Polaków współczesnych, że zapominamy o tym, co istotne, nie dostrzegamy tego, co ważne, a na wyciągnięcie ręki.
Dwie rzeczy może od początku, od tej Szwajcarii. To się na tym polega różnica, że Szwajcarom daje się prawo posiadania broni, a Szwajcarzy sobie też dają prawo posiadania broni, bo to chyba nawet jest ważniejsze. Nam, Polakom, wmówiono, że nie możemy posiadać broni i że nie powinniśmy posiadać broni dla naszego dobra. Naród, społeczność, populacja, która nie jest uzbrojona, nie może posiadać broni, jest narodem niewolniczym. Jednoznacznie należy o tym mówić. My jesteśmy traktowani jako naród skazany na niewolę, dlatego że nam się po prostu nie daje prawa posiadania broni. Gdziekolwiek w historii, gdybyśmy spojrzeli, pierwszą rzeczą, którą się robi wobec kraju, narodu, przez społeczeństwa, które się podporządkuje, jest odebranie mu broni. I to jest ta różnica podstawowa, bo nawet jeżeli charakterologicznie byśmy powiedzieli, że rzeczywiście możemy powiedzieć o pewnych podobieństwach, to tego, na to nam się nie pozwala. I dlatego powiedziałem, kończąc wcześniejszą wypowiedź, nawet jeżeli te 20% miałoby ambicje, wartości, zrozumienie, zawsze pojawia się pytanie czym? Łukami i dzidami. Nie jesteśmy w stanie być przygotowani jako naród, bo nie daje się nam takiego prawa. Odbiera się nam to prawo i co najgorsze, my się na to godzimy. No tak jak powiedziałem, że nie sztuka jest mieć narzucony zakaz. Upadkiem jest, gdy naród przyjmuje zakaz, który graniczy z odebraniem w ogóle prawa do funkcjonowania tego narodu za prawdę i to szerzy. Szerzy, czyli omawia, potwierdza i atakuje kogoś, kto kwestionuje tą zasadę zaborcy. To jest niesamowite. A druga rzecz, na którą pan zwrócił uwagę, jest niezwykle ważna. Podobnie jak pan, ja codziennie ze swoimi rodzicami rozmawiam, pomimo tego, że mieszkamy daleko od siebie, oni na Słowacczyźnie, ja w stolicy, to ja codziennie rozmawiam z nimi, rozmawiam ze swoimi dziećmi, bo to jest ważne. Ważne, byśmy po pierwsze mieli stały kontakt i pełne potwierdzenie wzajemnej lojalności, bezpieczeństwa i bez względu na to, jakie emocje w nas są i jak możemy się nie zgadzać w różnych aspektach życia swojego prywatnego, czy też tego, co się dzieje wokół nas, ten kapitał, który budujemy, jest niezwykle ważny. On jest klejący, on jest łączący, on jest utrwalający, on jest upewniający. On nie tylko gwarantuje brak wyrzutów sumienia w przyszłości, gdy ich zabraknie, że człowiek będzie żałował każdego dnia, gdy nie zadzwonił do matki ojca, ale przede wszystkim daje w moim przekonaniu pewność i trwałość życia. Znaczy ja uważam, że tego typu relacja jest niezwykle zdrowa, ale w realnym znaczeniu tego słowa. To znaczy, jeżeli rzeczywiście chcemy dbać o swoich rodziców, chcemy, żeby oni długo żyli, tak samo jak chcemy, żeby zdrowo wychowywały się nasze dzieci, były pewne, były odporne, były samodzielne, to ta relacja musi być budowana. Muszą być fundamenty, muszą być takie odbojniki, muszą być takie sygnały wysyłane, w których jesteś częścią społeczeństwa, społeczności, częścią grupy. My jesteśmy jako człowiek zwierzęciem stadnym i my ciągle o tym zapominamy. My zakładamy i ten świat, w którym obecnie jesteśmy, próbuje nam wmówić, że jednostka sama w sobie jest wartością, że indywidualizm jest niezwykłą wartością, że kolektywizm jest czymś strasznym i to mówią ci, którzy krzeżą komunizm. To znaczy oni zabraniają nam tworzyć pewne wartości wspólne, a narzucają nam wartości fałszywe, które próbują nas ujednolicić i wystandaryzować. Ale kolektywizm i wspólne działanie nie ma nic wspólnego z wystandaryzowaniem. Wystandaryzowanie jest niebezpieczne, wystandaryzowanie jest zmasowieniem, takie uznanie, że jesteśmy masą plastyczną do wytwarzania stanu, który jest oczekiwany przez takiego decydenta, a to, o czym mówimy w kontekście współpracy, w kontekście tworzenia bytu wspólnego, w kontekście takiego tworzenia relacji realnej, wspólnej, jest zupełnie, zupełnie czymś innym.
I myślę, że to, co pan powiedział teraz, panie doktorze, doktor Artur Bartoszewicz, światły, mądry człowiek, który mówi, jak jest, dlatego pojawia się na antenie Radia Wnet, któremu też mówi, jak jest, aby szukać przetrwalnika narodu w tych naszych relacjach rodzinnych, aby pamiętać o języku, pamiętać o historii, no i cieszyć się z tego dzisiejszego zwycięstwa, bo dzisiaj, panie doktorze, będzie na radośnie. Zacytuję Benedykta Herca. Haller, Śmigły i Sikorski wzięli się do Mucki. Niech na chwałę Polski żyją. Wiwat, wódz Piłsudski. Dalej do dzieła. Dziękuję pięknie za udział w programie.
Dziękuję bardzo serdecznie. Kłaniam się nisko.